przed momentem nasza piosenka tygodnia w radiu UWM FM. Tym razem wyróżniliśmy utwór Light the Way Leona Bridgesa, pierwszy singiel zapowiadający album Happiness Anytime, pełen soulowych brzmień i opowieści o nadziei, bliskości oraz odnajdywaniu światła nawet w trudnych chwilach. A już teraz po prawie miesięcznej przerwie na 95.9 powracamy z audycją L4, w której opowiadamy o drugiej najlepszej lidze świata, bo pierwsza oczywiście jest Ekstraklasa, czyli o czwartej lidze w województwie warmińsko-mazurskim. Przy mikrofonie melduje się Szymon Ciszewski, a dzisiaj współtowarzyszyć będzie mi Rafał Herman z Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Cześć Rafał.
Witam Ciebie i witam wszystkich słuchaczy.
Spotkaliśmy się tutaj, żeby podsumować, a także zapowiedzieć ten zbliżający się sezon Superscore czwartej ligi. No ale na samym początku muszę po prostu zadać to pytanie, jak z perspektywy czasu oceniasz poprzednie rozgrywki i jak oglądało Ci się całe zmagania?
Na pewno, jeżeli rywalizacja o awans toczy się do ostatniej kolejki, to musimy powiedzieć, że były to bardzo ciekawe rozgrywki, bo przed ostatnią kolejką trzy zespoły miały szansę na awans do trzeciej ligi, więc ta ostatnia kolejka na pewno wzbudzała dużo emocji, była wyrównana walka, szansę miała Concordia z Tomil, ale ostatecznie to Polonia o włos okazała się lepsza i awansowała do trzeciej ligi, a Stomil zagrał w barażu i niestety nie udało mu się awansować, więc z tej perspektywy na pewno trzeba powiedzieć, że to był sezon niezwykle ciekawy. Na dole też również była walka, bo tam w tej ostatniej kolejce, jak robiliśmy sobie taką multiligę, to się też zmieniało. Kto się utrzymuje, kto spada. Drwęca była na spadku, później ostatecznie zagrała w barażach, więc zarówno na dole, jak i u góry było ciekawie, więc na pewno wracając do tego ostatniego sezonu, najbardziej w pamięci i my, i wszyscy kibice mają tą ostatnią kolejkę.
I to prawda, bo to jest ten urok multiligi, która po pierwszych 45 minutach dawała nam awans Stomilu, który wygrywał w tamtym momencie z Drwęcą Nowe Miasto Lubawskie, a Polonia remisowała z Granicą Kętrzyn. No i ta końcówka, tak jak wspominasz, była naprawdę emocjonująca i ostatecznie to Polonia zawitała w trzeciej lidze, a Stomil po nieudanych barażach pozostanie w czwartej lidze.
Niestety, trzymaliśmy kciuki, żeby Stomilowi się udało. Tą pierwszą część baraży udało się przebrnąć, ale już w finale okazał się gorszy od swojego rywala, minimalnie, ale jednak gorszy. No i teraz Stomil będzie chciał udowodnić, że jest najlepszą drużyną i w tym sezonie ten awans wywalczyć.
O to będzie ciężko, ale o składzie nadchodzących rozgrywek porozmawiamy troszkę później. Teraz skupmy się jeszcze na tym, kto właściwie nas rozczarował, a kto najbardziej zaskoczył w tym poprzednim sezonie.
Myślę, że jakbyśmy wskazali po pierwszej rundzie, to chyba mało kto by wytypował, że to właśnie Polonia awansuje, ponieważ miała jednak dużą stratę do Concordii Elbląg, ale po przyjściu trenera Piotra Jacka nie przegrała żadnego meczu, punktowała bardzo solidnie, no i dzięki temu awansowała, więc to na pewno z perspektywy tej rundy było zaskoczenie. Na pewno rozczarowaniem jest Mrągowia Mrągowo. Była to drużyna, która w XXI wieku nigdy nie spadła z czwartej ligi i to się zdarzyło po raz pierwszy, więc to na pewno jest duże rozczarowanie też dla społeczności w Mrągowie, zwłaszcza, że otwarto dopiero tam nowy stadion i ten nowy stadion teraz będzie świadkiem klasy okręgowej, a nie Superscore czwartej ligi, ale gdzieś tam po ruchach w Mrągowie, po przyjściu trenera też Narela, widać, że oni chcą w tej klasie okręgowej spędzić chyba tylko rok.
Tym samym Granica Kętrzyn pozostaje jedynym zespołem na szczeblu czwartoligowym, która nie spadła jeszcze z tego poziomu. Też pozwolę sobie tutaj dodać rozczarowanie i zaskoczenie w mojej opinii i u mnie byłoby to na pewno DKS na plus, bo chyba nikt nie spodziewał się, że aż tak wysoko będą na zakończenie rozgrywek, a z kolei jeśli mowa o małym minusie, to na pewno Mazurełk, który już drugi rok z rzędu walczy w tych barażach i co prawda wygrywa 3-2 z Gwardią Szczytno, ale no stresik musiał być i ta walka do samego końca boli.
Tak, Mazur to taki, można powiedzieć, trochę weteran tych meczów barażowych, bo oni często są albo gdzieś na tych barażach, albo minimalnie powyżej. Minimalnie też te baraże wygrywają, bo pamiętamy, jak 2 lata temu z Czarnymi Olecko pierwszy mecz przegrali bardzo wysoko w rewanżu, odrobili tą stratę i się utrzymali. Teraz wygrali z Gwardią Szczytno. No na pewno w Ełku wszyscy chcieliby być wyżej, przede wszystkim mieć teraz taki spokojniejszy sezon, żeby się nie denerwować do końca o to, czy spadną, czy nie. A co do DKS-u, to na pewno się zgodzę, bo ta liga była trochę podzielona. Była ta pierwsza trójka, a później mieliśmy tak od miejsca 4-8 też bardzo wyrównaną walkę, no i ostatecznie to DKS zajął to czwarte miejsce, co należy na pewno traktować jako duży sukces drużyny z dobrego miasta.
Zdecydowanie tak. Rafał, chciałem cię podpytać na pewno, jakie właściwie wnioski możemy wyciągnąć z zeszłego sezonu, albo czego też właściwie dowiedzieliśmy się o naszej lidze?
Wnioski. Na pewno, jeżeli chodzi o tą czołówkę, to wniosek jest taki, że aby awansować, trzeba solidnie punktować przez cały sezon, ponieważ 100 mil tak naprawdę można powiedzieć, że w dużej części ten awans przegrał w tych pierwszych kolejkach, gdzie no źle wszedł w tą ligę. Stracił dużo punktów, później nastąpiła zmiana trenera, już ta sytuacja się trochę ustabilizowała, więc myślę, że wnioskiem na ten sezon jest taki, że trzeba mocno zacząć, żeby rozpędzonym wejść w tą ligę i utrzymać tą właśnie formę przez cały sezon. A jeżeli mówię o mocnym zaczęciu, to też mamy na myśli Concordię, która mocno zaczęła, ale za to źle zaczęła drugą rundę i przez to straciła tą swoją przewagę, więc takie dobre wejście w sezon na pewno wielu zespołom bardzo pomoże, a ten okres przygotowawczy, no nie ukrywajmy, był bardzo krótki, tych sparingów było bardzo mało, już ostatnio mieliśmy też rundę Stekownia z Toru Wojewódzkiego Pucharu Polski, więc z tego czasu też trenerzy mieli mało, więc te pierwsze kolejki też pewnie potraktują jako takie trochę przygotowanie do tej dalszej części sezonu, no ale te zespoły, które myślą o awansie, to nie mogą sobie pozwolić na stratę punktów.
Wy jako związek wciąż staracie się urozmaicić rozgrywki kibicom i od poprzedniego sezonu mogą oni śledzić wyniki i składy dzięki specjalnej aplikacji. Z perspektywy użytkownika to wygląda naprawdę bardzo sprawnie i ułatwia chociażby samo oglądanie meczu, ale chciałem was podpytać, jak to wygląda od kulis? Czy to jest ciężkie wyzwanie logistyczne, żeby to wszystko działało jak działa?
W każdym klubie jest wyznaczona osoba, która tą aplikację obsługuje, która w trakcie trwania spotkania klika wynik, czas, kto strzelił, zmiany, więc ogólnie ta aplikacja jest łatwa do użytku, ale no taka osoba musi być oddelegowana, specjalna, która właśnie się zajmuje praktycznie tylko tym podczas meczu, żeby nie przegapić żadnej sytuacji i tak jak wspomniałeś, jest to naprawdę bardzo duże udogodnienie dla kibiców, bo wcześniej, żeby znaleźć jakiś wynik na żywo, trzeba było śledzić po prostu profile społecznościowe tych klubów w trakcie meczu, przesuwać to z granicy, to na Mrągowie, na Polonie, a teraz mamy wszystko w jednym miejscu, ustawiamy sobie powiadomienia i tak naprawdę pada bramka, to dostajemy powiadomienie, że padł gol na tym stadionie. Ja też często widzę, jak jestem na jakimś meczu, super skor czwartej ligi, że po prostu ludzie oglądając mecz śledzą też aplikacje, co się dzieje na innych stadionach, więc to jest naprawdę bardzo duże udogodnienie.
A o innym udogodnieniu porozmawiamy już za chwilę.